Rozdział drugi. Bierz, dawaj i zachęcaj do dzielenia się wskazówkami. Tworzenie kultury otwartej komunikacji. Historia pewnego Niedługo po podjęciu pracy w Google poprowadziłem prezentację dla dyrektora generalnego i założycieli firmy na temat wyników AdSense. Byłam zdenerwowana, choć obok mnie w geście wsparcia usiadła moja szefowa. Co więcej, miałam do przedstawienia bardzo dobre informacje. Usługa radziła sobie świetnie i przychody rosły w zadziwiającym tempie. Gdy powiedziałam, ilu nowych klientów zdobyliśmy w poprzednim miesiącu, głowa dyrektora generalnego Erika Schmidta aż podskoczyła. Udało mi się odwrócić jego uwagę od maili, które właśnie przeglądał. Sukces. Ilu? Spytał. Powtórzyłam liczbę, a on omal nie spadł z krzesła. Nie mogłabym wymarzyć sobie lepszej reakcji. Gdy skończyłam mówić, czułam tę typową mieszankę euforii i ulgi, która następuje po każdej udanej prezentacji. Przy drzwiach czekała na mnie moja szefowa, a ja niemal oczekiwałam, że przybije mi piątkę. Zamiast tego zaprosiła mnie do swojego gabinetu. Poczułam ciężar w żołądku. A więc coś poszło źle, ale co? Zapowiada się, że czeka cię w tej firmie wspaniała kariera, zaczęła Cheryl. Wiedziała, jak przykuć moją uwagę. Miałam za sobą 3 nieudane startupy i bardzo potrzebowałam jakiegoś sukcesu zawodowego. Twój obiektywizm zapewnił ci wiele wiarygodności. Potrafiłaś otwarcie zaprezentować obie strony sporu, a nie tylko swój własny pogląd. Następnie przytoczyła 3 lub 4 zdania z mojej prezentacji, które stanowiły ilustrację jej tezy. Było to dla mnie ważne, bo obawiałam się, że zbyt słabo przedstawiłam swoje argumenty. Wiele dziś się nauczyłam ze sposobu, w jaki radziłaś sobie z pytaniami. To stwierdzenie nie brzmiało jak puste pochlebstwo. Wypowiadając je, spojrzała mi głęboko w oczy. Chciała, abym uświadomiła sobie, że coś, co uważałam za swoją słabość, było w gruncie rzeczy moją zaletą. To było interesujące, ale szczerze mówiąc, chciałam mieć to już za sobą, później się nad tym zastanowić. W tamtej chwili najważniejsze było dla mnie coś innego i narastający ból w żołądku dawał mi to jasno do zrozumienia. Nad moją głową wisiał katowski topór. Tak naprawdę zależało mi wówczas tylko na jednym. Chciałam jak najszybciej dowiedzieć się, co zrobiłam źle. Ale coś poszło nie tak, jak powinno, prawda? Spytałam. Cheryl roześmiała się. Zawsze najważniejsze dla ciebie jest to, co mogłabyś zrobić jeszcze lepiej. Rozumiem cię. Ja też tak mam. Człowiek więcej się uczy ze swoich porażek niż z sukcesów. Chciałabym jednak, żebyś teraz skoncentrowała się na tym, co w tej prezentacji było dobre, bo ogólnie niemal wszystko poszło naprawdę doskonale. To był sukces. Prawdziwy sukces. Uważnie wsłuchiwałam się w każde jej słowo. I w końcu, często mówiłaś Byłaś tego świadoma? Tak, odpowiedziałam. Wiem, że robię to za często. Dziwne, przecież nie może jej chodzić o taki drobiazg. Kogo obchodzi, że mówię Najważniejsza przecież była skuteczność mojej prezentacji. Czy to dlatego, że byłaś zdenerwowana? Może polecić ci jakiegoś specjalistę w tym zakresie. Google pokryje wszystkie niezbędne koszty. Nie, nie byłam zdenerwowana, zaprzeczyłam, robiąc dłonią ruch, jak gdybym odpędzała od siebie jakiegoś owada. To chyba tylko takie moje przyzwyczajenie. Może więc warto z nim powalczyć. Nie ma powodu, by coś tak drobnego miało negatywnie wpływać na to, jak cię odbierają słuchacze. Wiem, powiedziałam, ponownie robiąc ten sam zbywający gest dłonią. Cheryl roześmiała się. Wiesz, gdy machasz w ten sposób ręką, mam wrażenie, że ignorujesz moje słowa. Zaczynam widzieć, że muszę być naprawdę bardzo, bardzo bezpośrednia, aby do ciebie dotrzeć. Jesteś jedną z najinteligentniejszych osób, które znam, ale to ciągłe powtarzanie brzmi głupio. Tak sformułowana ocena zwróciła w końcu moją uwagę. Cheryl ponowiła swoją ofertę pomocy. Na szczęście specjalista powinien pomóc ci się z tym uporać. Znam nawet świetną osobę, która może się tym zająć. Z całą pewnością, z jego pomocą będziesz w stanie z tym sobie poradzić. Operacjonalizacja właściwego przekazywania wskazówek. Zastanówmy się przez chwilę nad sposobem, w jaki Cheryl poprowadziła tę rozmowę. Chociaż ogólny wydźwięk był jak najbardziej optymistyczny, to jednak nie pozwoliła, aby pozytywy i sukces przysłoniły pewną kwestię, którą musiałam jeszcze poprawić. Co ważne, zwróciła mi uwagę przy pierwszej nadarzającej się ku temu okazji, tak abym mogła jak najszybciej zająć się moim problemem i by nie osłabiał on mojej reputacji w firmie. Podkreśliła pozytywne elementy mojej prezentacji, zrobiła to dokładnie i szczerze. Nie próbowała upchnąć krytyki między fałszywe pochwały. Z początku była delikatna, ale bezpośrednia. Kiedy jednak zrozumiała, że tak naprawdę wcale jej nie słucham, stała się jeszcze bardziej bezpośrednia, ale nawet wtedy zważała, aby jej uwagi nie były wymierzone bezpośrednio przeciwko mnie. Stwierdziła, że moje brzmi głupio, a nie, że ja jestem głupia. I nie zostawiła mnie z moim problemem samą sobie, zaproponowała konkretną pomoc. W rezultacie nie poczułam się jak idiotka z defektami, ale jako cenny członek zespołu, w którego chciała zainwestować. Nie oznacza to jednak, że mnie to wcale nie zabolało. Rozmowa okazała się skuteczna na dwóch poziomach. Po pierwsze, zmotywowała mnie do natychmiastowego zajęcia się moim problemem. Postępy były widoczne już po trzech spotkaniach ze specjalistą. Po drugie, doceniłam styl pracy Cheryl, która zainspirowała mnie do udzielania lepszych wskazówek mojemu zespołowi. Sposób, w jaki przekazała mi pochwałę i krytykę, skłonił mnie do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób można uczyć innych ludzi właściwych metod zarządzania. A wystarczyły tylko 2 minuty rozmowy. Nieźle. Ile razy próbowałeś przekazać komuś swoje uwagi, ale miałeś wrażenie, że twoje słowa odbijają się jak od ściany? Co zrobić, by przekazywać ludziom wskazówki w taki sposób, jak zrobiła to Cheryl? Tak, by rozwiązać konkretny problem, a jednocześnie tworzyć efekt fali, który pozytywnie wpływa na sposób komunikowania się ludzi wokół nas. Po tamtej rozmowie z Cheryl przez całą dekadę kształtowałam postawy kolejnego pokolenia liderów Doliny Krzemowej, próbując zmienić ich podejście do kierowania ludźmi i ucząc ich właściwego sposobu przekazywania pochwał i krytyki. Okazuje się, że to jest proste. Każdy może się tego nauczyć. Właściwe przekazywanie uwag i wskazówek sprowadza się do 2 wymiarów tego procesu – osobistej troski i bezpośredniej konfrontacji. Wyobraźmy sobie 2 prostopadłe względem siebie osie – pionową, odpowiadającą osobistej trosce i poziomą, odpowiadającą bezpośredniej konfrontacji. Dzielą one naszą przestrzeń na 4 kwadranty. Jak już pisałam w rozdziale pierwszym, połączenie 2 wymiarów – osobistej troski i bezpośredniej konfrontacji zapewnia nam radykalną szczerość. To prawy górny kwadrant naszego modelu. Warto przy tym wiedzieć, co się dzieje, gdy zawiedziemy w wymiarze bezpośredniej konfrontacji. Wtedy znajdziemy się w lewym górnym kwadrancie, który odpowiada rujnującej empatii. Gdy zawiedziemy w wymiarze osobistej troski, znajdziemy się w prawym dolnym kwadrancie, odpowiadającym obrzydliwej agresji. Natomiast gdy zawiedziemy w obu wymiarach, znajdziemy się w lewym dolnym kwadrancie odpowiadającym manipulacyjnej nieszczerości. Świadomość tego, co się dzieje, gdy nie wykażesz osobistej troski lub nie będziesz prowadził otwartej konfrontacji, pomoże ci uniknąć ryzyka powrotu do starych, złych nawyków. Wiele osób, dla których byłam coachem, twierdzi, że ten model pomógł im w pełni uświadomić sobie, jakie wskazówki sami otrzymywali, jakie dawali i do czego zachęcali innych. Kolejna istotna kwestia, którą zawsze podkreślam w pracy z moimi klientami, z historii mojego koniecznie trzeba zapamiętać, by krytyka nigdy nie miała charakteru osobistego. Poszczególne elementy mojego modelu dotyczą sposobu dawania wskazówek, a nie cech osobowościowych. Chodzi o sposób wyrażania pochwał i krytyki oraz o to, by ludzie starali się robić to coraz lepiej. Absolutnie nie chodzi tu o nadawanie ludziom jakichkolwiek etykietek. Etykiety uniemożliwiają poprawę. Faktem jest, że w rzeczywistości każdy z nas spędza nieco czasu w każdym z tych kwadrantów. Nikt nie jest doskonały. Nie spotkałam jeszcze nikogo, kto zawsze byłby radykalnie szczery. Powtórzę, to nie jest żaden test osobowości. Przejdźmy zatem przez poszczególne kwadranty, ćwiartki, mojego modelu. Radykalna szczerość. Wskazówki i rady nie są ograniczone wyłącznie do pracy. Równie często na radykalną szczerość może się zdobyć jakaś zupełnie obca nam osoba i jeśli będziemy uważniej słuchać, może to zmienić nasze życie. Tak właśnie było w moim przypadku niedługo po tym, jak przygarnęłam szczeniaka Golden Retrievera. Uwielbiałam moją suczkę, którą nazwałam Belvedere. Rozpieszczałam ją do granic możliwości. Wynik był taki, że piesek zupełnie mnie nie słuchał. Pewnego wieczoru wyszłam z nią na spacer. Przed przejściem dla pieszych musiałam się zatrzymać, ale Belvedere ciągnęła i szarpała smycz, choć samochody przejeżdżały z pełną prędkością zaledwie 1 metr przed nami. No proszę cię, skarbeńku, usiądź, błagałam. Za chwileczkę będziemy mogły przejść. Pomimo moich zapewnień Belvedere zaczęła ciągnąć jeszcze mocniej, próbując wbiec na ulicę. I wtedy obcy mężczyzna, który czekał obok nas na zielone światło, spojrzał na mnie i powiedział: widzę, że naprawdę kocha pani swojego pieska. W ciągu 2 sekund, które zajęło mu wypowiedzenie tych słów, mężczyzna okazał mi swoje szczere zainteresowanie i dał do zrozumienia, że absolutnie mnie nie ocenia, a następnie bezpośrednio skonfrontował się ze mną. Jeśli jednak nie nauczy go pani siadać, to w końcu zginie. Przyznacie, że to było niezwykle bezpośrednie. I wtedy, nie prosząc mnie o pozwolenie, pochylił się nad Belwi, wyciągnął palec w stronę chodnika i głośno powiedział zdecydowanym tonem – siad! I pies usiadł, a ja aż wydałam z siebie stłumiony okrzyk zdumienia. Mężczyzna uśmiechnął się i powiedział – nie ma w tym odrobiny złości, to tylko jasne polecenie. Światła się zmieniły i odszedł, pozostawiając mnie w zadumie nad tym, co powiedział. Pomyślmy, jak niewiele brakowało, bym nie przyjęła jego słów za dobrą monetę. Mógł przecież rzucić jakąś krytyczną uwagę, na przykład nie powinna pani mieć psa, jeśli nie potrafi pani właściwie się nim zająć. Co natychmiast sprawiłoby, że przyjęłabym postawę obronną, a wtedy z całą pewnością nie przyjęłabym jego rady. On jednak zaczął od przyznania, że kocha mojego psa, a następnie wyjaśnił, dlaczego proponowane przez niego rozwiązanie jest właściwe. Nie ma w tym odrobiny złości, to tylko jasne polecenie. Istniało ryzyko, że każe mu spadać i zająć się swoimi sprawami, ale to go nie powstrzymało. Według mojej definicji był prawdziwym liderem i podejrzewam, że w swojej pracy jest świetnym szefem. Owszem, nie nawiązaliśmy żadnej relacji, nie było takiej możliwości, bo spotkaliśmy się przelotnie na ulicy. Gdybym jednak miała okazję z nim pracować, ta krótka rozmowa stałaby się nasionkiem, z którego mogłaby wyrosnąć pełniejsza relacja. Choć mam nadzieję, że nigdy nie mówiłam do nikogo jak do psa, to z całą pewnością na zawsze zapamiętam sobie słowa tamtego mężczyzny. Nie ma w tym odrobiny złości, to tylko jasne polecenie. Stało się moją kierowniczą mantrą, która wielokrotnie pomagała mi uniknąć powtórzenia błędu opisanego przeze mnie we wstępie do tej książki, polegającego na tym, że nigdy nie powiedziałam Bobowi, iż jego praca nie jest dostatecznie dobra. Starałam się być miła, a skończyło się tym, że musiałam go zwolnić. A to już wcale nie było takie miłe dla żadnego z nas. Tamten krótki incydent przy przejściu dla pieszych nauczył mnie, że wcale nie trzeba poświęcać wiele czasu na dokładne poznanie drugiego człowieka i budowę zaufania, zanim zaoferuje się mu radykalnie szczerą wskazówkę lub radę. Okazuje się, że dobrym sposobem na poznanie człowieka i budowę zaufania jest danie mu radykalnie szczerej pochwały i krytyki. Radykalnie szczera pochwała. To mi się w tobie podoba. Jakiś czas temu, razem z Rasem, współzałożycielem mojej firmy, nagrywaliśmy krótki filmik ze wskazówkami na temat właściwego dawania radykalnie szczerych pochwał. Ras wyjaśniał, dlaczego tak ważne są konkrety i posłużył się przy tym przykładem z małej ligi baseballowej, w której jest trenerem. Naprawdę, bardzo mi się podoba to, że jesteś trenerem małej ligi, oznajmiła mnie oczekiwanie dla samej siebie. Miałam zamiar powiedzieć mu to już dawno temu, ale dopiero teraz nadarzyła się ku temu okazja. Dziękuję, odpowiedział. Normalnie na tym by się skończyło, jednak po pewnym czasie uświadomiłam sobie, że według naszych kryteriów mój komplement nie był dobry, bo nie był konkretny. Nie wyjaśniłam Rasowi, dlaczego tak bardzo mi się podoba to, że jest trenerem. Wspomniałam mu o tych swoich przemyśleniach. Cóż, według mnie prawdziwy problem polega na tym, że nie powiedziałaś tego szczerze. Przecież wiem, że nie znosisz sportu. Usłyszałam od niego w odpowiedzi. Dopiero teraz zrozumiałam, że było jeszcze gorzej niż sądziłam. Nie chodziło o to, że nie wyraziłam się wystarczająco jasno i konkretnie. Raz wiedział, że się o niego troszczę, ale potraktował moją uwagę jako nieszczerą. Oto my, specjaliści, którzy radzą innym, jak właściwie przekazywać pochwały, a ja koncertowo to zawaliłam. A przecież nie powinnam mieć z tym najmniejszego problemu. Rozmawiałam z Rasem, współzałożycielem firmy i człowiekiem, którego znałam od wielu lat. Okazuje się, że przekazywanie pochwał we właściwy sposób jest naprawdę trudne. I dlatego tak ważne jest właściwe zmierzenie swoich umiejętności i analizowanie tego, w jaki sposób nasze słowa są odbierane przez innych. Teraz, gdy wiedziałam już, co czuł Ras, spróbowałam jeszcze raz. Pamiętasz, pewnego dnia robiłam ci trudności, bo chciałeś wcześniej urwać się z pracy i pojechać na trening, ale potem czułam się z tym źle. Zaczęłam. Bo widzisz, ja naprawdę podziwiam cię za to, że jesteś trenerem małej ligi. Nie znam nikogo, kto tak świetnie łączyłby pracę zawodową z życiem prywatnym. Ciągle się zastanawiam, czy poświęcam dość czasu moim dzieciom, a twój przykład pomaga mi stać się lepszą matką. No i to wszystko, czego nauczyłeś się w stowarzyszeniu Positive Coaching Alliance, było tak przydatne w naszej pracy. Tym razem moja pochwała była znacznie lepsza. Była osadzona w pewnym kontekście, była o wiele bardziej osobista, konkretna i szczegółowa. I raz to dostrzegł, gdyż wykrzyknął: oto prawdziwie radykalnie szczera pochwała. Radykalnie szczera krytyka. Aby dalej wygrywać, krytykuj wygrane. Andrej Iguodala, zawodnik drużyny koszykarskiej Golden State Warriors, wyjaśnił, dlaczego gotowość do konfrontowania się ze swoimi współpracownikami i rzucania im kolejnych wyzwań są tak ważne dla sukcesu. Stwierdził, że tajemnicą sukcesu jest wskazywanie wspaniałym zawodnikom, co mogliby zrobić lepiej, nawet jeśli właśnie wygrali mecz. Zwłaszcza jeśli właśnie wygrali mecz. Problem z mieszkaniem na szczycie góry jest taki, że zawsze trzeba się na nią wspinać, nawet jeśli tylko chcemy wrócić do domu. Oczywiście kolegom André z drużyny nie zawsze podobała się jego radykalnie szczera krytyka. Czasem oskarżali go nawet o obrzydliwą agresję. Jak jednak się przekonamy za chwilę, obrzydliwa agresja to coś zupełnie innego.